o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Witam wszystkich słuchaczy. Kolejne nasze porady zdrowotne i tak jak zapowiadałam miesiąc temu, gościem ponownie jest lekarz-psychiatra, pani doktor Anastazja Siwak-Kwiasowska. Witam pani doktor.
Witam bardzo serdecznie.
Przypomnę, że w poprzednim programie pani doktor dość szeroko omawiała wszelkie zaburzenia lękowe, sposób leczenia tych zaburzeń. Omawiała również takie bardzo trudne zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Kończyliśmy program takim stwierdzeniem, że leczenie zarówno i zaburzeń lękowych, jak i tych zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych jest trudnym leczeniem, bo konieczna jest współpraca jakby trzech osób, lekarza, psychiatry, psychoterapeuty, ale przede wszystkim samego pacjenta, który musi chcieć wejść tak mocno w to swoje leczenie, żeby uporać się z danym problemem. Czy pani doktor chciałaby coś dodać odnośnie tego poprzedniego programu tych zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych?
Tak, odnośnie poprzedniego programu chciałabym zwrócić tylko uwagę Państwa, że warto jest podjąć to leczenie. O tym, co mówiłyśmy, im wcześniej, tym lepiej. Tak? Jeśli podejmiemy wcześniej, będziemy mieć większą motywację, ponieważ efekt będzie szybszy. Jeżeli będziemy się opóźniać z tym leczeniem, będziemy myśleć, a może przejdzie, a może jakoś inaczej zadziałam, bądź działać doraźnie, wtedy zanim podejmiemy konkretne leczenie, które przynosi efekt, minie znacznie więcej czasu, a w związku z tym po prostu będziemy więcej cierpieć.
Więc naprawdę namawiam te osoby, które same się męczą w pewnym sensie w swojej codzienności z takimi problemami. Proszę nie czekać, proszę zgłosić się do lekarza psychiatry. A proszę Państwa, dzisiaj podejmujemy dalsze tematy. Depresja w różnych takich odmianach, bo również będziemy mówić o depresji poporodowej i tak zwanej depresji o późnym początku. Pani doktor, depresja, jaki to jest stan? Albo jeszcze inaczej zapytam, kiedy depresja staje się diagnozą, a kiedy może mamy taki troszkę gorszy nastrój kilkudniowy i ludzie nieraz mówią, o chyba mnie bierze depresja, a to zaledwie kilka dni troszeczkę takiej gorszej kondycji, prawda? Kiedy depresja staje się diagnozą?
Kiedy depresja staje się diagnozą? Pytanie ciekawe. Natomiast myślę, że należałoby rozpatrzyć to w takich aspektach, co się ze mną dzieje i z czego to wynika. Jeżeli ja czuję się źle, bo mam ku temu powód, to najczęściej jednak jest to spowodowane właśnie danym czynnikiem. Czyli mówimy tutaj o takim stanie depresyjnym reaktywnym. Więc depresja wynika, może nie depresja, zaburzenie, obniżenie nastroju wynika z jakiejś sytuacji. Te sytuacje mogą być prozaiczne, to może być gorszy dzień, może być to, że ktoś mnie skrzyczał w pracy, a może być sytuacja bardzo trudna, czyli od długów i problemów finansowych po utratę członka rodziny, po jego śmierć, po chorobę, tak? Wówczas najczęściej mówimy o takich sytuacjach depresji reaktywnych, czyli one na skutek tej sytuacji nam samopoczucie się pogarsza. Padło tutaj pytanie o te sytuacje, gdzie mówimy, że mamy depresję, bo czujemy się 2-3 dni źle, tak? No właściwie jest to też w naszej fizjologii, że my możemy czuć się 2-3 dni źle, bo coś nam dolega, bo nie mamy na nic ochoty, ale to nie jest depresja. To depresja objawia się zupełnie czymś innym. Oczywiście to, że nie mamy ochoty, jakby jest objawem depresji. Natomiast całość spektrum epizodu depresyjnego jest bardzo, bardzo szeroka. Przede wszystkim jest to sytuacja, kiedy mamy obniżony nastrój i to jest nastrój stale obniżony. To nie jest tak, że ja mam 3 godziny złego humoru, bo czymś się zdenerwowałam, a później będzie lepiej, tylko jest to nastrój obniżony, w związku z tym nic mnie nie cieszy. Nie cieszyło mnie wczoraj, dzisiaj, jutro i co najmniej przez 2 tygodnie, bo tak w kwalifikacjach, tak w klasyfikacjach rozpoznań, co najmniej 2 tygodnie to mówimy o epizodzie depresyjnym. Natomiast tak jak mówię, wiele czynników jeszcze rozstrzygamy. Czy to występuje z czynnikiem zewnętrznym, czy bez czynnika zewnętrznego? Czy być może jest związane z jakąś chorobowością? A musimy pamiętać o tym, że obniżenie nastroju może być związane z innymi chorobami somatycznymi, na przykład przy niedoczynnościach tarczycy. Często przy niedoczynności tarczycy pierwszym objawem będzie takie zniechęcenie, apatia, obniżenie nastroju. rozwoju. Więc warto zwrócić na to uwagę, czy był jakiś czynnik, bądź jak te objawy u mnie wyglądają. Czy to trwa od kilku miesięcy i powolutku się pogłębia, czy to faktycznie jest jeden, drugi, trzeci dzień i później lecimy coraz gorzej.
Tak teraz od razu mi się skojarzyło, czy depresja często towarzyszy chorobie nowotworowej?
No właśnie tutaj mówimy o tym obniżeniu nastroju na skutek czegoś, czyli taka depresja reaktywna. To nawet nie musi być tak. Depresja, dlatego że czasami może być tak, że to może być lęk. Lęk przed śmiercią, przed chorobą, przed tym, co będzie później, co się będzie dalej działo, tak? Więc może być, oczywiście, to obniżenie nastroju jak najbardziej jest wtedy. Przy czym tutaj akurat bym już proponowała psychologa na początek.
No właśnie chciałam zapytać, jeśli mamy do czynienia z tą depresją reaktywną, to właściwie do psychologa, do psychiatry, jak tutaj?
W zależności od nasilenia, od tego, co się dzieje, tak? Ponieważ kiedy mówimy o tym, że mamy przykładowo schorzenie onkologiczne, informację, że jest to schorzenie onkologiczne, ale nie świadczy to o tym, że będziemy od razu chorować przez całe życie, kończąc śmiercią właśnie z tego powodu. Być może będzie tak, że trzeba będzie pół roku, rok leczenia. Oczywiście mamy ograniczenie swojej fizyczności, swoich zdolności, swojego zdrowia w ten sposób, ale efekt jest taki, że choroba jest wyleczalna. I w zależności od tego, jak pacjent przyjmuje te informacje, bierzemy pod uwagę to, co jest mu potrzebne. Jeżeli jest obniżony nastrój kilka dni, bo jest to pierwsza informacja, wówczas warto najpierw wdrożyć psychologa, bo tak najszybciej, tak, żeby mógł porozmawiać. Często to jest tak, że pacjent w oddziałach jednak szpitalnych dowiaduje się i są takie możliwości. W tych oddziałach szpitalnych czy onkologicznych zawsze jest jakiś psycholog, jeśli nie na stałe, to dyżurujący, który pierwszą interwencję właśnie tutaj wprowadza. I to psycholog w tym momencie może nakierować, czy jednak jest potrzebny psychiatra, bo jest to za mało, żeby tylko udzielić wsparcia i wówczas wdrożyć leczenie.
Właśnie, zwróciła Pani na to uwagę, to taka ważna uwaga, że właśnie psycholog wtedy ewentualnie pokieruje, co dalej, czy potrzebna jest pomoc psychiatry. A jeśli pacjent nie kontaktuje się z psychologiem, co dla pacjenta będzie sygnałem, że jest depresja, że powinien, czy zbliża się do stanu depresji, że powinien się udać do lekarza, kiedy sam powinien zdecydować o tym, że do psychiatry powinien się udać.
Mówimy o czystej depresji.
Tak.
Jeśli chodzi o depresję, taką typowo, gdzie diagnozujemy epizod depresyjny, wówczas myślę, że bardzo istotne jest to, kto nas otacza. Czyli jeśli mamy sytuację, że ktoś z nami mieszka, jest to nasz członek rodziny, czy to bliscy, czy znajomi, czy spotykamy się z kimś. Często jest to tak, że osoby z zewnątrz szybciej powiedzą: słuchaj, ale wiesz co, jakoś tak mniej jesz, skarżysz się na to, że gorzej śpisz, nie masz ochoty na spotkania z nami, nie chce ci się nigdzie wyjść, właściwie żadnej przyjemności nie odczuwasz z tego, co kiedyś było dla ciebie przyjemne, nie chcesz czytać książek, mówisz, że w telewizji nic ciekawego nie ma, a radia już w ogóle nie słuchasz, bo nie ma czego. I wtedy gdzieś tam to osoby z zewnątrz szybciej wychwycą, bo zobaczą tą zmianę tego funkcjonowania, tak? Natomiast oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy pacjent mówi: coś jest nie tak, ja jestem osobą pracującą, mam 40-50 lat, jestem osobą pracującą i nagle nie potrafię się skoncentrować w pracy, nie potrafię porozumieć się z innymi pracownikami, bo oni właściwie coś do mnie mówią, ja tego jakby nie słyszę. A często pacjenci mówią: ja nie pamiętam, a to są zaburzenia koncentracji uwagi. Nie pamięta, on się nie skupił na tym, bo jego koncentracja zaczyna uciekać, tak? Gorzej śpi, gorzej je. To wszystko przekłada się na całokształt funkcjonowania.
Czyli ciało też odpowiada wtedy w jakiś sposób, jakąś reakcja ciała jaka jest. Bo ja na przykład się kiedyś spotkałam z tym, to rozmowa taka się toczyła. Mówi: wiesz, boli mnie całe ciało. Czy to może być też objawem takim depresyjnym?
Może być objawem depresyjnym. Czasami mówimy o takich maskach depresji. Gdzieś, powiedzmy, ktoś nie potrafi przedstawić tego, co mu jest, ale głównie mówi na przykład o stałym bólu głowy, który występuje od pewnego czasu, tak? Bądź właśnie o tych sytuacjach bólu całego ciała. Nie jestem w stanie powiedzieć, co się ze mną dzieje, ale to moje ciało jest obolałe, ja nie mogę wstać, nie mogę się ruszać. No jakby wiadomo, pierwsze co, to zawsze mówię: diagnostyka. Czy na pewno jest to związane tylko z epizodem depresyjnym, czy być może epizod depresyjny w ogóle tu nie ma miejsca, a należałoby pójść do lekarza rodzinnego i gdzieś tam skupić się na tym. Natomiast jeżeli jesteśmy przebadani, wszystko jest niby okej i okazuje się, że to ciało nas boli, boli i boli, no to wówczas możemy zwrócić się do psychiatry.
A czy znowu są jakieś mediatory chemiczne, o których wspomnieliśmy, odpowiedzialne za ten stan depresji?
Tak, te mediatory chemiczne to jest to, o których mówiłyśmy ostatnio, czyli nie tylko serotoninergiczne oczywiście, ale w tym momencie jesteśmy na takim etapie gdzieś tam w tej naszej farmakoterapii, że faktycznie same inhibitory zwrotne serotoniny jak najbardziej najbardziej pomagają nam w tym leczeniu.
I takie leczenie też farmakologiczne jest stosowane.
Stosujemy.
Czy to jest długotrwałe leczenie?
W zależności od sytuacji, jeśli mówimy o epizodzie, czyli o jednej sytuacji depresji, wtedy stosujemy leki, dostosowujemy je najpierw do stanu pacjenta. Kiedy mamy stan wyrównany, co najmniej 6 do 12 miesięcy powinniśmy podtrzymująco stosować leki, później odstawiamy leki i obserwujemy, co się dalej dzieje.
Pani doktor, a czy bywa tak, że czy to w depresji, czy w wspomnianych w poprzednim programie zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych czy lękowych, że pacjent bierze te leki w jakiejś minimalnej dawce latami?
W zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych tak, dlatego że to są przewlekłe schorzenia i często jest to tak, że to nawet niekoniecznie są minimalne dawki niestety, ale te dawki podtrzymujące są dosyć wysokie. Często są znacznie wyższe dawki niż nawet dawki w leczeniu depresyjnym, przeciwdepresyjnym. Natomiast w depresji tak, mówimy o leczeniu latami, jeśli te epizody depresyjne nam się powtarzają.
Właśnie chciałam zapytać, czy to ta powtarzalność tych epizodów depresyjnych jest?
Może być. Tak.
Dalszy jakby temat, depresja poporodowa, bo to też chyba jest taki problem u młodych kobiet. Jak to wyglądać? Z czym to wiązać? Dlaczego się pojawia?
Depresja poporodowa może dotyczyć nawet 7 do 13% kobiet. W połogu oczywiście tutaj o tej sytuacji mówimy, więc nie jest to moim zdaniem niski czynnik. Jest to dosyć dużo, bo to jest wychodziłoby średnio co 10 kobieta. Tak? Natomiast oczywiście w zależności od tego, jak bardzo jest to nasilone, dlatego że może być depresja poporodowa, która będzie osoba potrzebowała kobieta wsparcia, która będzie potrzebowała odpoczynku od tych obowiązków macierzyńskich, chociażby na godzinę bądź dwie, a będzie sytuacja taka, gdzie na skutek tych wielu czynników zewnętrznych, tak, czyli tych zmian, które ją otaczają, czynników wewnętrznych, jakie są zmiany hormonalne, może to wszystko powodować, że kobieta faktycznie nie będzie miała możliwości podjęcia dalszej opieki nad dzieckiem i wówczas no, objawy są troszeczkę inne w depresji poporodowej niż w takiej, powiedzmy, zwykłej depresji. Natomiast no, wiadomo, sztandarem jest to, że ten nastrój jest obniżony, natomiast częściej jest dodatkowo płaczliwość, taka labilność emocjonalna. Częściej gdzieś tam popadamy w takie skrajne złość, a smutek, sytuacje. Także to wszystko jakby daje nam obraz takiej, powiedziałabym, bardziej burzliwej depresji. Tak? Nie jest ona tak spokojna, jest bardziej taka ekspansywna. Pierwsze i podstawowe na pewno trzeba ją leczyć.
Farmakologicznie?
Tak jak mówię, niekoniecznie zawsze. W zależności od tego, jak bardzo nasilone są objawy, aczkolwiek uważam, że zawsze trzeba byłoby się zgłosić do psychiatry. Żeby to gdzieś psychiatra ocenił, sprawdził, jak to wygląda, czy ta sytuacja jest taka, że gdzieś będzie potrzebny ewentualnie no właśnie interwencyjnie chociażby psycholog, czy będzie potrzebna sytuacja taka, że spotykamy się z rodziną. Zresztą często tak jest, że kiedy panie połogu przychodzą zazwyczaj albo z mamą, albo z mężem, gdzieś tam łatwiej wtedy jest przekazać te informacje, dlatego że łatwiej zwrócić uwagę mężowi na to czy na to, żeby podjął się tego czy takiej czy innej czynności, po to, żeby właśnie żona miała godzinę, dwie odpoczynku, a dzięki temu gdzieś na tyle się zregeneruje, że no będzie musiała funkcjonować znowu w nocy z przerwami, ale będzie na tyle zregenerowała, że będzie mogła również funkcjonować i w nocy, i w dzień. Tak jak mówię, tutaj to jest dosyć spontaniczny stan, nie jest tak bardzo stały jak w standardowej depresji, więc może szybko się poprawić, być może nawet bez leczenia, ale szybko może przejść w gorsze sytuacje.
No chciałam właśnie zapytać, czy i w tej depresji standardowej, i w depresji poporodowej może się tak zdarzyć, jak czy często się to zdarza, że konieczna jest hospitalizacja?
Zdarza się. Czy często się zdarza? Myślę, że w zależności od tego, co się oczywiście z pacjentem dzieje, jak długi czas, no może nie oczekiwania, ale jak długi czas objawów towarzyszy od pierwszej, między pierwszymi objawami, a wizytą u psychiatry.
Czyli znowu ten czas jest konieczny, ta decyzja podjęcia leczenia. Prawda?
Jak najbardziej, tak. Bardzo istotna jest na pewno u kobiet w połogu, czyli kiedy podejrzewamy ewentualnie jakiekolwiek zaburzenia nastroju poporodowe, wówczas uważam, że naprawdę no nie ma co czekać, tym bardziej, że często panie w połogu są to też panie, które karmią piersią. I tutaj jakby dobór leków jest również ograniczony, musimy zwrócić na to uwagę.
Właśnie chciałam o to zapytać, czy matki karmiące, czy są takie leki, przy których będzie mogła karmić nadal?
Tak. Tu też trzeba rozważyć, zauważyć aspekt podstawowy. Czyli w momencie, kiedy kobieta ma depresję poporodową, taką depresję poporodową, to co się wtedy dzieje? Niestety są sytuacje, kiedy odsuwają się te mamy od dzieci. Nie robią tego celowo. To jest sytuacja taka, że te pani mówią, ale wie pani co, bo ja sobie nie radzę. Bo to dziecko ze mną ma gorzej na przykład niż z tatą, który przykładowo nie byłby w stanie zmienić tak szybko tego pampersa jak mama, bo ona już ma wprawę co godzinną. Natomiast ona to widzi tak, że ona jest tą osobą gorszą, tą bardziej nieporadną, zaczyna się wycofywać. Jak zaczyna się wycofywać, to w pewnym momencie niestety dochodzi też do sytuacji, może dojść, bo nie zawsze dochodzi, że mówi, że ona karmić też nie będzie, bo to dziecko na przykład nie przybiera na wadze. No i w tym momencie gdzieś tam wiadomo, że to leczenie tym bardziej musi być już i teraz. Dlatego często wiadomo pytamy o to, czy pani karmi piersią, czy pani nie karmi piersią. Jeśli nie, to jaki był tego powód, bo to też jest jakiś kierunek tego, czy to nie wynika chociażby z tej sytuacji zaburzeń nastroju. Natomiast leki jak najbardziej stosujemy, jeśli są konieczne, to wiadomo, zawsze bierzemy pod uwagę po pierwsze to, żeby było dobro.
Pani doktor, depresja o późnym początku. Dlaczego to się tak nazywa?
Depresja o późnym początku. Nazywa się tak dlatego, że jest w późnym początku, czyli mówimy standardowo, może tak. Epizod depresyjny może pojawić się około 40 roku życia, plus minus. To nie jest tak, że każdy 40-latek może się z tym liczyć, natomiast gdzieś tak oscylujemy, że ten 40, 45 rok życia, to jeśli to się wydarzy...
Czyli to już jest późny tak początek.
Późny początek to będzie 60 rok życia.
Rozumiem.
Stąd właśnie mówimy 60 rok życia, to będzie depresja o późnym początku. Rozumiem. Ona nie pojawiła nam się w tym 40, 45, gdzie mamy dużą aktywność zawodową, tylko właściwie wtedy, gdy teoretycznie powinno być wszystko w porządku. Jesteśmy już, mamy dzieci odchowane, właściwie może nawet wnuki. Jeśli nie mamy dzieci, no to i tak jesteśmy chociaż spełnieni zawodowo. Czyli gdzieś tam powinniśmy dostrzegać te plusy. A zdarza się tak, że jest odwrotnie. To znaczy te dzieci, które są już odchowane, no to one tak wyfruwają z tych gniazd i nam się robią te puste gniazda. W sytuacjach zawodowych no już jesteśmy spełnieni, czyli brakuje nam jednak czegoś, tak? I już jest ten moment, kiedy gdzieś przechodzimy na emeryturę, bądź ten wiek okołoemerytalny i zaczynamy myśleć, co ja będę robić dalej? Tutaj codziennie do pracy, od poniedziałku do piątku, a następny tydzień okazuje się, że będę cały tydzień w domu. Pierwszy, jeden, drugi, trzeci, w zależności od tego oczywiście, kto tam się układa, może być tak, że albo będzie bardzo źle, albo odwrotnie, ktoś mówi sobie, dobrze, to ja teraz robię sobie urlop od tego wszystkiego. Natomiast to mogą być czynniki dodatkowe, tak? Ten czynnik, o którym mówię, ten znowu czynnik zewnętrzny, on może być czynnikiem dodatkowym. Samotność niestety też często jest takim czynnikiem, który jest taki wiodący, tak?
Czyli kiedy... coś w rodzaju depresji reaktywnej.
Takiej jakby reaktywnej. Natomiast tych czynników jest sporo i to są czynniki, które prawdopodobnie już nam się nie będą zmieniać, tak? Dlatego, że kiedy utracimy pracę, przykładowo w depresji reaktywnej w wieku 40 lat, to my za rok, za dwa, za pół roku, za miesiąc tą pracę będziemy mieć inną, gorszą, lepszą, ale ona będzie. Natomiast jak dzieci już od nas wyjdą z domu, to rzadko kiedy wracają z powrotem. Jak już pójdziemy na emeryturę, to rzadko kiedy wracamy do pracy. I tutaj jakby kończy nam się pewien etap życiowy. Tak, tutaj jest ta różnica, że tutaj coś się kończy. Oczywiście coś się zaczyna, ale wiadomo, jak każde to, co jest nowe, jest takie niepewne. Więc te czynniki mogą mieć wpływ na pogorszenie samopoczucia. W dodatku, tak jak mówię, no zdarza się, że w tym czasie, może akurat nie w okresie 60 lat, ale 70-75, zaczynamy tracić tą drugą połówkę, ktoś umiera, zostajemy sami. To również ma wpływ na to, w jaki sposób dalej funkcjonujemy, bo jeśli z kimś się żyło 35 lat, 40 lat i nagle jest się samemu, to bardzo trudno dostosować się do tych warunków, tak?
To w takiej sytuacji gdzie szukać pomocy?
Zachęcam pomocy szukać tam, gdzie proponowałyśmy wcześniej, czyli mówimy tutaj o poradni zdrowia psychicznego u psychiatry. W tym wieku dosyć trudno. Myślę, że patrząc na pacjentów, to chyba łatwiej jednak tym młodym 20-30-latkom, bo oni są już, że tak to nazwę, wyedukowani i oni pójdą do psychiatry, psychologa, bo potrzebują i muszą mieć dobrą efektywność. Natomiast często pacjenci starsi mówią, że oni się wstydzą, tak, bo twierdzą, że to może wynika z ich nieporadności, że już są starsi, że może nie tak bardzo są spontaniczni w tych swoich
zachowaniach. Myślą, że są w jesieni życia i może to już nie wypada walczyć o swoje?
A wypada.
Szanowni Państwo, seniorzy, trzeba walczyć o swoje. Pani doktor, w tych wszystkich depresjach, co jest jeszcze ważne i co jest trudne, o czym nie powiedzieliśmy?
we wszystkich rodzajach depresji, o których omawiałyśmy, na pewno trudnym tematem są myśli samobójcze. Jest to trudny temat dlatego, że to jest sytuacja, kiedy pacjent myśli nawet o czymś takim, o rezygnacji z własnego życia, wtedy, kiedy naprawdę nie widzi już ratunku. Pacjenci mówią, ja nie widzę ratunku, tak? Kiedy przyjmujemy pacjentów właśnie z takimi myślami do oddziału psychiatrycznego, bo tutaj już nie zastanawiamy się nad leczeniem. Tak, nie zastanawiamy się nad leczeniem, co w domu, bo nie wiemy, czy ten pacjent jest w stanie wytrzymać tę swoją niemoc. Dlatego kierujemy od razu do oddziału psychiatrycznego, oczywiście przy epizodzie depresyjnym. Wówczas pacjent mówi, ja już nie wiem, ja już nie mam ratunku, ja już sobie nie poradzę, więc po co mam być ciężarem dla innych, tak? To jest taka niemoc i taka trudność w życiu, że pacjenci zaczynają myśleć o tym, żeby sobie w ten sposób ulżyć. Natomiast no, na całe szczęście mamy możliwość hospitalizacji, mamy możliwość wdrożenia szybkiego leczenia, mamy możliwość na miejscu w trakcie pobytu w szpitalu zarówno bezpośredniego kontaktu z psychiatrem, właściwie codziennego, jak i z psychologiem. Leczenie znowu nie jest krótkotrwałe, natomiast przynosi efekty. I o tym trzeba pamiętać, że nawet jeśli takie myśli samobójcze się pojawią, to nie znaczy, że trzeba je ukrywać, trzeba pogłębiać się w tym, bo niestety to się pogłębia, tylko jak najszybciej kontaktować się już w tym momencie z kimkolwiek, powiedzieć to najbliższej rodzinie, powiedzieć to przyjaciołom, czy nawet lekarzowi rodzinnemu, on też będzie wiedział, w jaki sposób ma zadziałać, tak?
Jeśli pojawia się ten element myśli samobójczych, to pewnie też będzie związane z tym, że leczenie będzie dłuższe.
Czy będzie dłuższe, pewnie będzie inny rodzaj też leczenia. Tak, dlatego wiadomo, sam pobyt w oddziale psychiatrycznym jest zazwyczaj kilkutygodniowy, no ale to z tego, co mówiłyśmy, po 2-3 tygodniach zaczynają działać leki przeciwdepresyjne, zanim zaczną działać. W epizodzie łagodnym faktycznie będzie krócej, będzie mniej tych leków, będzie szybciej. W epizodzie ciężkim, bo o takim mówimy, jeśli są myśli samobójcze, to wszystko się wydłuża.
I sposób dawkowania też wtedy się zmienia. Na przykład większe dawki są potrzebne w takich sytuacjach.
Są potrzebne oczywiście. Tak. Większe dawki już... leków bądź większe ilości leków. Tak. Czyli nie tylko jeden lek przeciwdepresyjny, ale być może dwa lub
tak,
trzy.
Tak, oczywiście o tym decydują już lekarze prowadzący. Pani doktor, tak... Może sposób taki trochę płynny przechodzimy do choroby afektywnej.
Możemy mówić o chorobie afektywnej dwubiegunowej bądź jednobiegunowej. Choroba afektywna jednobiegunowa są to zaburzenia depresyjne nawracające. Czyli również
Troszkę wspominałyśmy
tak,
prawda?
O tym, że tak. Mamy epizod depresyjny i co, jeśli będzie kolejny. Czyli jeśli mamy kolejny, właściwie od drugiego licząc, możemy mówić, czy ktoś ma zaburzenia depresyjne nawracające, one nam nawracają. Wtedy to też nie świadczy o tym, że nie ma możliwości leczenia oczywiście, tylko mówimy o tym, że to leczenie właśnie może być co najmniej kilkunastoletnie, bądź leczenie będzie powtarzające się, a między epizodami, które mogą być, zdarzają się powiedzmy co pół roku, ale może zdarzyć się, że jedna depresja będzie w tym roku, a kolejna będzie za 15 lat. Tak też również może się wydarzyć. Natomiast co jest podstawą? Podstawą jest to, żeby pacjent współpracował. Czyli jeśli pacjent będzie brał zalecane leki w odpowiednich dawkach i później dawkach podtrzymujących, to wiadomo, że szansa na to, żeby kolejny jeszcze epizod depresyjny był, będzie znacznie mniejsza. Natomiast jeśli chodzi o zaburzenia afektywne dwubiegunowe, czyli mówimy tutaj o jednym i drugim biegunie. Jeden biegun już omawiałyśmy i to jest biegun depresyjny, czyli obniżonego nastroju. Natomiast drugi biegun, czyli jakby zupełnie coś przeciwstawnego, to jest epizod maniakalny bądź hipomaniakalny. No i wówczas mamy zupełnie inne objawy. Czyli jak w depresji mamy obniżony nastrój, spowolnienie, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia snu, tak w epizodzie maniakalnym mamy przyspieszenie zarówno ruchowe, jak i toku myślenia. Przy hipomanii pacjenci czują się wyśmienicie, czasami są wysołkowaci, czasami pacjent skory do żartów. Ten nastrój jednak jest ciągle podwyższony, to nie jest tak, że chwilowo okaże się, że coś tam jest nieprzyjemnego, on się dostosuje, on się w tym momencie właśnie nie dostosowuje. On nawet w sytuacji, gdzie będzie coś tragicznego, będzie to obracał, załóżmy, w żart. To mamy w hipomanii. Jeżeli przejdziemy troszeczkę wyżej, czyli w taką prawdziwą już taką manię, wówczas mówimy o tym, że ten nastrój jest często bardzo podwyższony, nawet taki dysforyczny, czyli taka złość czasami z tego wynika. tutaj już zaburzenia koncentracji uwagi są, ponieważ ten tok myślenia, to myślenie jest tak szybko przyspieszone, tak bardzo, tak porozrywane te wątki, że już wtedy nie daje pacjent rady z koncentracją tego, co się dzieje.
Nie nadąża.
Natomiast cechą wspólną jest to, tylko zupełnie inaczej wyglądającą dla depresji i manii, że pacjent ma zaburzenia łaknienia, czyli brak apetytu. No i tak, w depresji pacjent nie chce mu się jeść. Natomiast w manii, jak pacjenci mówią, ja nie mam na to czasu, ja tego nie potrzebuję. Czyli jest zupełna różnica, tak? Tak samo z zaburzeniami snu. Pacjent chciałby zasnąć w tej depresji, chciałby odpocząć, ale nie może. Albo mu myśli nie pozwalają, albo pustka jakaś totalna w głowie nie pozwala mu spać. Natomiast w epizodzie maniakalnym pacjent mówi, nie wystarczą 2 godziny, bo ja będę robił jeszcze to, to i tamto, zrobię pranie, posprzątam w nocy.
Tak, budzi się w środku nocy, tak, i jest gotowy do działania, tak?
Jak najbardziej. Wówczas mówimy o epizodzie maniakalnym. I w sytuacji, kiedy mamy epizod maniakalny, jeden bądź drugi raz, bądź epizody maniakalne na zmianę z depresją, bądź mania, depresja, depresja, mania, to już jakby nie ma znaczenia, tak? Jeżeli jest co najmniej 2 epizody maniakalne bądź pomieszane, wówczas mówimy o chorobie afektywnej dwubiegunowej.
A pani doktor, czy jest tak, że może być choroba afektywna jednobiegunowa tylko z fazami maniakalnymi?
Wówczas mówimy o dwubiegunowej.
Aha. No bo właśnie tak mnie to w tym momencie jakby zaciekawiło. Jakie jest leczenie? Bo no w fazie depresyjnej jest leczenie przeciwdepresyjne. A co?
Powinno być.
No powinno być, tak. Oczywiście. No,
tak byśmy to wzięli na zdrowy rozsądek. Tak. Czyli tak, jeśli mamy chorobę afektywną jednobiegunową, czyli zaburzenia depresyjne nawracające, bo tak powinniśmy o tym mówić, wówczas faktycznie dotyczy to tylko leczenia przeciwdepresyjnego. Natomiast problemem jest, kiedy mamy zaburzenia depresyjne i podajemy leki, okazuje się, że przeciwdepresyjne, pacjent wchodzi w epizod właśnie manii. Może tak się zdarzyć, że iatrogennie będzie ten epizod manii wywołany, natomiast świadczy to o tym, że ta mania faktycznie jest, tylko był to ten czas jakby oczekiwania odpowiedni. Wtedy w zależności od typu pacjenta. Jeśli pacjent ma bardzo ciężkie epizody depresyjne, a tylko hipomanię, łączymy leki stabilizujące nastrój z lekami przeciwdepresyjnymi. Tak? Jeśli mamy takie mieszane, że jest tego trochę, to jednak łatwiej byłoby dla pacjenta i bezpieczniej, gdyby stosował leki stabilizujące nastrój. Czyli mówimy tutaj o takich lekach, które będą nas trzymały w ryzach, jak ja to mówię, tak? Że nie będziemy wchodzić ani w manię, ani w depresję. Będziemy starali się być w tym kontinuum takiego bezpieczeństwa.
Nie musi być pacjent hospitalizowany. Może być to leczenie cały czas odbywać się w domu, czy jak pani doktor?
Jeśli mamy epizod maniakalny, to rzadko kiedy odbywa się w domu, ponieważ bardzo mało śpi, bardzo dużo decyzji podejmowanych jest pochopnie, wydawane są pieniądze,
może
których
tak,
właściwie
to być
nie
dla
ma.
Rodziny też więc, taki,
więc tak,
prawda?
To jest bardzo uciążliwe. No, poza tym jest bardzo trudno pacjentowi wytłumaczyć, że on jest chory, bo on wtedy czuje się perfekcyjnie, idealnie i najlepiej jak mógł, a jeszcze jak jest po depresji, to już w ogóle czuje się wyśmienicie. Natomiast w zaburzeniach depresyjnych, no to tak jak mówimy, jeśli jest sytuacja taka, że mamy depresyjne nawracające bez myśli samobójczych, możemy kontynuować to leczenie ambulatoryjnie. Tak. Jeśli są sytuacje związane z myślami, bądź nawet z próbami, no to ewidentnie jest to od razu hospitalizacja, tak? W epizodach hipomaniakalnych, czyli tych, gdzie jest taka lekko, powiedzmy, wesołkowatość, tutaj możemy sobie dać czas na to, żeby poleczyć ambulatoryjnie, a jeżeli jest epizod maniakalny, w zależności od nasilenia, od tego, co się z pacjentem dzieje, no to już jest decyzja też lekarza, czy wysyła pacjenta do szpitala, czy ewentualnie próbuje z pacjentem, jeśli pacjent współpracuje, oczywiście leczyć.
Zresztą jak pacjent jest w rodzinie, to rodzina też obserwuje jakby i wie, co się dzieje, prawda?
Rodzina jest bardzo ważnym czynnikiem tutaj, odgrywającym rolę taką leczniczą, dlatego, że tak jak mówiłyśmy, w depresji ktoś nam daje znać, słuchaj, coś się z tobą dzieje. No tutaj w manii to właściwie musi być ostro postawiona granica. Słuchaj, tutaj już nie ma na co czekać. Ty musisz iść do lekarza, musisz iść do szpitala, dlatego, że to są zmiany w ciągu kilku dni. To są bardzo szybkie zmiany i tak jak mówię, mogą nieść konsekwencje również takie nie tylko zdrowotne, ale finansowe, bo pacjent może powiedzieć z dnia na dzień, ja rzucam pracę i jadę w świat. Albo biorę kredyt na 200 tysięcy złotych, nie wiedząc na co, i rozdaję biednym.
Pani doktor, dziękuję bardzo za te bogate dzisiaj informacje depresji, jej leczenia. Zwróciła pani uwagę na to, żeby szukać tej pomocy specjalistycznej nie za późno, a to jest, myślę, bardzo istotna sprawa dla pacjentów, dla rodziny pacjentów. Niemniej jednak dzisiaj kończymy. Zapraszam panią doktor. No, jeszcze będziemy mieć jeden program, ponieważ no, tematów jest bardzo dużo. Myślę, że tutaj państwo słuchacze jesteście zadowoleni, bo pani doktor w taki przystępny sposób wszystkie te problemy nam przedstawia. Także dziękuję za dzisiaj. Państwu też dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.